Minął kwadrans po 11:00, Lubuskie Forum Radia Zachód. Janusz Rzeczkowski, kłaniam się w studio przy mikrofonach. Od mojej prawej strony Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam.
Pani Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Dzień dobry.
Pan Artur Grodz, Kukiz 15.
Dzień dobry.
I Sławomir Kodylak, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry państwu.
A rozpoczniemy od krótkiego podsumowania świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak państwo oceniacie to, w jaki sposób my Polacy świętowaliśmy zarówno w stolicy, jak i w naszym regionie, w naszych miejscowościach, jaka refleksja po tym świętowaniu się nasuwa? Pani Jolanta Fedak?
No, święto niepodległości minęło. Wiele osób miało zastrzeżenia do tego, że było po prostu na ostatnią chwilę przygotowane. I tak powiedziałabym trochę niestarannie, jak na same 2 lata przygotowań. No ale trzeba też powiedzieć, że Marsz Niepodległości nie był jakimś największym nieszczęściem. Nic się tam takiego strasznego nie wydarzyło. I też trzeba podkreślić, że Polacy bardzo ładnie to święto świętowali. No, nawet na moim podwórku też były powywieszane wszędzie flagi biało-czerwone. Także jako społeczeństwo no, mieliśmy poczucie takiej radości z tego, że 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość. Niemniej no, na przyszłość jest taka nauczka, że trzeba się do tego wszystkiego zabrać wcześniej. Dobrze jest zaprosić jak najszerszą grupę osób, która uczestniczyłaby czy organizowała te obchody. No bo wtedy one mają taki bardziej narodowy charakter i nie są przedmiotem jakiejś krytyki, nie?
Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
No tak, z zaskoczeniem słucham tych słów, bo mam wrażenie, że rozmawiamy, nie wiem, o korowodzie winobraniowym albo jakiejś innej uroczystości. Proszę zauważyć, że żadna inna uroczystość, żadna inna impreza nie miała takiego długiego przygotowania, głośnego charakteru również. Od blisko 1,5 roku już była informacja o tych przygotowaniach. Powstał specjalny program rządowy przecież do przygotowań właśnie tychże uroczystości i on trwa nadal. Także to nie jest kwestia jakby 11 listopada zamknięcia, koniec, do widzenia. Proszę zobaczyć, że pomimo my często to jako politycy najlepiej albo narzekamy, albo chwalimy, oczywiście w różne strony. Ale to ludzie, to społeczeństwo tak naprawdę chciało tych obchodów, a efektem niech będzie rzeczywista ilość osób na marszu w Warszawie. No, przyszli ludzie, którzy chcieli pokazać, że kochają Polskę, że cieszą się z tej setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W szkołach do tej pory, proszę zobaczyć, w wielu także instytucjach wciąż jeszcze trwa ta radość. I myślę, że nie ma co umniejszać i zapominać o tym, tylko wręcz przeciwnie. Niech cały kolejny rok każdy z nas świętuje, tak jak umie, tak jak potrafi, ale bez narzekania, bez umniejszania. Ja wiem, że to nie wszystkim jest oczywiście w sos, nie wszyscy chcą tego, zwłaszcza kwestia opozycji, ale tak naprawdę właśnie przy tych uroczystościach bardziej się zjednoczmy i pokażmy, co kto z nas zrobił dla uświetnienia tych uroczystości.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Na tego pięknego jubileuszu stulecia już nie doczekamy. Kolejny raz za 100 lat odbędzie się tak wielki jubileusz dwusetlecia, mam nadzieję niepodległości Polski. Ja nie oceniam tego w kategoriach pozytywnych tylko i wyłącznie, dlatego że trzeba popatrzeć, że te mankamenty, które są, jeżeli zamykamy na nie oczy, to nie budujemy siły państwa. Prawdą jest, że na ostatnią chwilę były organizowane uroczystości, było niedopowiedzenie, 200 milionów złotych państwo przeznaczyło na obchody stulecia. Pytanie do dzisiaj pozostaje otwarte, na co konkretnie.
A czy odwiedziła pani stronę niepodległa.gov.pl, gdzie są wszystkie informacje o tym, jakie wydarzenie odbyło się?
Proszę pana, tej bieli i czerwieni nie było tyle, ile powinno mieć. Nie było te obchody, ta kulminacja tych obchodów 11 listopada nie była dowodem jedności, ten marsz, o którym mówimy. Istotnie, Polacy chcieli świętować, cieszyli się autentycznie. Natomiast ten marsz nie był marszem jedności, bo była część oficjalna uczestników marszu odgrodzona kordonem od reszty. W tym Marszu Niepodległości, no niestety, uczestniczyli ONR-owcy i ich przyjaciele włoscy, kojarzeni z faszystowskimi organizacjami. Przepraszam, nie podoba mi się to, że zaklinamy rzeczywistość. Jeżeli chodzi o uroczystości tu lokalne, to jak jest tak wiele uroczystości, to nie ma jednego wielkiego przekazu.
A na przykład w Zielonej Górze były uroczystości organizowane przez prezydenta, osobno przez marszałek województwa, to też można poddać dyskusji.
Gospodarz, który zaprosił na uroczystości, sam osobiście nie uczestniczył w nich, nie wiem z jakich powodów.
Był na urlopie.
Potem kolejne, inne wydarzenia. Jestem zwolenniczą.
Dobrze.
Rzeczywiście w Barszu... większego akcentu
Oddajmy głos przedstawicielowi Kukiz 15, bo w marszu w Warszawie udział brała liczna reprezentacja Kukiz 15 z Pawłem Kukizem. Jaka ocena tego wydarzenia i przedsięwzięcia warszawskiego?
Ja chyba po raz pierwszy w tym studio nie skrytykuję Prawa i Sprawiedliwości, tylko powiem zacnie. Poczułem się jak prawdziwy Polak. Myślę, że ten marsz, mimo tego, że początki były niezbyt udane, ponieważ po jednej stronie Hanna Gronkiewicz-Waltz, która ewidentnie chciała sprowokować sytuację, mając świadomość, że sąd odrzuci jej decyzję, i prezydent, który tak naprawdę też nie wiedział, co ma zrobić w tej sytuacji, po czym okazało się, że ABW zwinęło, że tak powiem kolokwialnie, 100 najbardziej agresywnych, ewentualnych potencjalnych, że tak powiem, agresorów, i pan prezydent mógł godnie przystąpić do marszu. Miałem wielkie poczucie patriotyzmu, widząc tych 200 tysięcy osób, które szły w tym marszu.
Ponad 250 tysięcy,
to w zależności od tego, kto jak liczy.
Ale 250 to jest oficjalna informacja ze strony policji.
I naprawdę nie sądziłem, że będzie tak spokojnie. To po pierwsze. Po drugie, tak jak widać tutaj w studio, my nie potrafimy się jednak mimo wszystko jednoczyć przy tak ważnych kwestiach, jakim jest 100 lat naszej niepodległości. I nasuwało mi się takie resume trochę, cytując oczywiście naszego wielkiego Polaka, pana naczelnika Piłsudskiego: naród wspaniały, ale ludzie...
Proszę nie kończyć. Artur Gross, Kukiz 15, a teraz Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
Ja generalnie czuję trochę niedosyt. Taki wewnętrzny, osobisty. Spodziewałem się, że jednak tak ważna uroczystość, tak ważne święto dla nas wszystkich Polaków, no będzie miało jednak bardziej te akcenty wyostrzone, bardziej będzie to spokojnie przeprowadzona uroczystość, okoliczności wokół niej. Nie będę tutaj powtarzał, wielokrotnie już padały słowa z różnych anten i z różnych ust o tym bałaganie przedorganizacyjnym, o tym zapraszaniu, niezapraszaniu. To było zupełnie niepotrzebne i moim zdaniem trochę burzyło obraz święta. Natomiast jedno, co mnie optymizmem napawa, to postawa Polaków. Właśnie te 250 tysięcy ludzi, które wyszło na ulicę, które chciało świętować, które miało pragnienie wyrażenia własnej polskości, zaakcentowania tego, pokazania, że pomimo tego, że nie na co dzień kłócimy się, sprzeczamy, mamy różne poglądy i różne opinie na ten sam temat, jesteśmy w stanie się zjednoczyć i pokazać, że jesteśmy jednością. I to Polakom, mieszkańcom Warszawy, nie tylko, za to serdecznie chcemy podziękować. Za tą ich postawę.
Chciałam też powiedzieć, że te parę dziesiąt milionów, które nie wyszły, też kochają swoją Polskę. I które też demonstrowały to w różny sposób.
Co do tego wątpliwości nie ma. Jak powiedziałem na początku, obchody były zarówno w Warszawie, jak i w wielu miejscach w kraju. Każda osoba, która w jakiś sposób zamanifestowała swoje przywiązanie do ojczyzny i radość z odzyskania przez Polskę niepodległości, tak samo są to cenne przedsięwzięcia. Szanowni Państwo, przechodzimy do tematu drugiego, trochę związanego z poczuciem bezpieczeństwa, myślę, które przy okazji odzyskania przez Polskę niepodległości także było podnoszone. Jest taka propozycja i pomysł, bo 11 listopada także świętowano zakończenie I wojny światowej. Te uroczystości w Paryżu z przedstawicielami głów państw z całego świata. Polska była reprezentowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z uwagi na te uroczystości warszawskie. Natomiast tam pojawił się temat i coraz śmielej mówi się o pomyśle powołania armii europejskiej, jakiejś takiej formacji, której składowe pochodziłyby z państw członkowskich Unii Europejskiej, które służyłyby do obrony przed zagrożeniem, tutaj wskazywane przez prezydenta Macrona, z Chin, z USA. Także więc pojawia się pytanie, jak państwo zapatrujecie się na tego rodzaju inicjatywę, czy należy w tym kierunku prowadzić politykę Unii Europejskiej. Także czy możliwa jest wspólna polityka zagraniczna w tym obszarze, bo to jest pytanie, które można sobie tutaj zadawać. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Kiedy słyszy pan o takim pomyśle, to co pan sobie myśli?
Zawsze zastanawiam się, co jest intencją tych, którzy takie pomysły mają. Bo to jest kwestia tak naprawdę właśnie spojrzenia, do jakich celów ma być armia Unii Europejskiej, ale zanim na to odpowiemy, to tak naprawdę trzeba sobie odpowiedzieć, jak ma wyglądać w ogóle Unia Europejska, bo dzisiaj ewidentnie jest problem, jest kryzys, nazwijmy to urzędników, wysokich urzędników Unii Europejskiej, którzy tak naprawdę chcą niejako samodzielnie decydować o kształcie samej Unii Europejskiej. I teraz, czy ta armia ma być narzędziem znowu wśród tych urzędników, czy rzeczywiście ma chronić struktury, funkcjonowanie Unii Europejskiej. Czy to ma być w kontrze do innego sojuszu, którym jest Północnoatlantycki Sojusz, czyli NATO? Czy to ma być rzeczywiście przeciwwaga do sytuacji coraz bardziej agresywnej międzynarodowej polityki Rosji? I to jest kwestia intencji. Jeżeli to miałaby być rzeczywiście silna Europa, silna Unia Europejska z samodzielnymi państwami, tak? I tu jest z poszanowaniem ich samodzielności, to taka forma silnej również armii byłaby godna rozważenia. Natomiast na dzień dzisiejszy mam wrażenie, że to jest tylko forma takich negocjacji i rzeczywiście chęci oczywiście powstania pewnej formacji zbrojnej w Unii Europejskiej. Kto będzie w tej formacji, to ja mam poważne obawy, patrząc na to, jaki w tej chwili jest skład ludnościowy właśnie Unii Europejskiej.
Sławomir Kotyla, Platforma Obywatelska. A co z NATO w tej sytuacji?
Znaczy, ja bym ten problem rozpatrywał w dwóch aspektach. Pierwszy to polityczny, drugi to militarny. Jeśli chodzi o aspekt polityczny, to tutaj nie bardzo rozumiem wywód pana Piotra Barczaka, ponieważ przecież rząd polski przystąpił tutaj do tego przygotowywania, że tak powiem, podwalin pod wojsko europejskie, że takie nazwę. Więc nie bardzo rozumiem, dlaczego tutaj nagle taka obawa w słowach pana Barczaka, ale z punktu widzenia politycznego cieszy mnie to, że w końcu nie jesteśmy wykluczeni z jakichś nowych instytucji unijnych czy instytucji wspólnotowych, że będziemy pracowali nad powstaniem tego typu jednostki zbrojnej. I to jest dobre. Z punktu widzenia politycznego w końcu nie jesteśmy wykluczeni. Natomiast z punktu widzenia militarnego kwestie obronności Europy przez ostatnią dekadę, a nawet więcej, zostały troszkę zmarginalizowane. Oparliśmy się o Sojusz Atlantycki, o NATO i wiele państw europejskich w dobie kryzysu wycofało część finansowania swoich rodzimych armii, przerzucając jakby środki na działania doraźne w obszarze społecznym. I się okazuje, że przykładowo najnowszy audyt Armii Holenderskiej wykazał, że zdolności bojowe wojsk lądowych Armii Holenderskiej są niewystarczające dla prowadzenia współczesnego pola walki. I tak jest podobnie z kilkoma innymi krajami europejskimi. A zatem pojedyncze kraje na dzień dzisiejszy nie są w stanie prowadzić żadnych działań obronnych, już nie mówię o jakichś szerszych, o szerszym zakresie, we własnym zakresie. A zatem NATO jako
jedyny... Wnioskuje pan po sytuacji w Holandii, także tak. To dotyczy wszystkich
i to,
państw.
Tak? I to dotyczy wszystkich państw. Myślę, że polskie wojsko również
nie jest... To nie jest nadużycie. Tak.
To nie jest nadużycie. Drodzy państwo, polska armia również boryka się z wieloma kłopotami. Ja wczoraj z konstatacją przeczytałem o nierozstrzygniętym kontrakcie i na zakup saperki. prostego urządzenia do kopania.
Łopata.
Dlaczego nie wyszło? Bo ktoś wpisał w zamówienie szczególne warunki dla pokrowca, dla saperki. Drodzy Państwo, no jeżeli ma się do wydania ponad 2,5 miliona złotych i się przygotowuje CIF, z którym się wpisuje materiał, którego dostępność jest niemal zerowa na polskim rynku, to z góry można przewidzieć, że ten kontrakt nie wypali, bo nie będzie miał go kto zrealizować. I to jest jakby obraz tego, jak jest w chwili obecnej traktowane wojsko nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. I teraz, jeśli pan redaktor pozwoli, jakby puenta. Nowa formacja, ona nie ma być w kontrze do NATO. Ona ma być odpowiedzią na potrzeby Europejczyków. Dlaczego? Dlatego, że nasz sojusznik Stany Zjednoczone patrzą w sposób globalny na problemy i często wykorzystują jednostki NATO właśnie do działań globalnych. Natomiast tu w Europie my mamy swoje problemy i jakby na potrzeby tych własnych problemów warto się przygotować.
Kręci głową Artur Gross, Kukiz 15.
Kręcę głową, dlatego że jest to ewidentnie decyzja stricte polityczna. Otóż jakbyśmy się przyjrzeli genezie tej decyzji, mówię tutaj o decyzji Macrona i Angeli Merkel. To przypomnijmy sobie, że oto w lipcu 2018 roku niejaki Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, bez względu na to, jak określimy jego agresywność, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, ewidentnie wskazał i Francji, i Niemcom, że niestety nie łożą odpowiedniej kwoty na wspólną politykę na NATO, tak? Najpierw wspomniał o 2%, docelowo 2% PKB.
Jakby, czyli potwierdza się to, o czym mówiłem.
Tak, no nie do końca. Bo chcę powiedzieć, że w momencie, kiedy i Angela Merkel, i Macron zostali zaatakowani przez Trumpa, postanowili wymyślić jakąś hybrydę w postaci armii europejskiej. O zgrozo, tak jak to powiedział Macron podczas uroczystości w Paryżu, skierowanej przeciwko USA. Czyli to jest... Nie wiem, dziś USA jako matecznik naszej suwerenności, od 100 lat broniącej tak naprawdę Europy przed zagrożeniami z zewnątrz, staje się dzisiaj dla nas wrogiem. Nie ma na przykład mojej zgody na to, nie ma, żeby traktować USA jako wroga, wobec którego będziemy budowali armię. Nie powinniśmy się w ten sposób zachowywać.
Donald Trump zresztą na Twitterze ciekawie skwitował te zapowiedzi.
Żartobliwie, tak? Tylko, że teraz widzimy hegemonię dwóch państw, Francji i Niemiec. I wydaje mi się, że przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, ale dederowska fizyczka, która na skraju swojej polityki już w zasadzie tracąc wpływy w swoim macierzystym kraju i niedoświadczony francuski filozof i bankier chcą zdemolować, że tak powiem, politykę zagraniczną Unii Europejskiej. Na to nie ma ogólnie zgody.
Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Jeżeli nikt sobie nie umie przypomnieć, jaka geneza jest pokoju w Europie i że tą genezą była demilitaryzacja Niemiec i powszechna zgoda na to, żeby nie było w Niemczech zbrojeń, a w tej chwili żąda dwóch PKB, żeby się Niemcy zbroiły, to jest, sądzę, że więcej niż budżet cały obronny Związku Radzieckiego.
Czyli rozumiem, że dobrze, że Niemcy budują armię przeciwko USA.
Momencik. Jeżeli ktoś tego absolutnie nie rozumie i wzywa do takich zachowań, to ja naprawdę przypominam, że z takich rzeczy wynikały dwie wojny światowe w Europie. I naprawdę trzeba się trochę zastanowić i po prostu puknąć w głowę, nie? A zwłaszcza z polskiego punktu widzenia. No puknąć w głowę. Natomiast jeżeli mówimy o armii Unii Europejskiej, to trzeba popatrzeć na zalety i plusy tego rozwiązania w obecnej sytuacji. I teraz powiem o minusach na początku. Budowanie armii zawsze musi być oparte o pewien interes. Czyli Unia musi wyegzemplifikować taki interes, żeby ludzie, którzy walczą w tej armii, którzy są w tej armii, wiedzieli, że warto za ten interes umierać. No tak to jest.
Pani minister, proszę nie mi budujemy, powiedzieć w takim razie przeciwko komu.
Ale niech pan posłucha dalej. Niech pan spokojnie posłucha. Nie budujemy armii po to, żeby to była armia najemna, prawda? Bo najemna armia jest taka, że kto więcej zapłaci, tam więcej będzie. A więc musimy wybudować taką armię, hipotetycznie, która będzie wiedziała, jaki jest interes Unii Europejskiej. W związku z tym i tych wszystkich Europejczyków, którzy tu mieszkają.
I to jest problem, jak rozumiem, to jest ten minus?
W związku z tym my musimy, jako Europejczycy, dokładnie określić ten interes i ma tego uznać, że wobec tego interesu jest konsensus. Wtedy możliwe jest zbudowanie armii europejskiej, która tego interesu będzie broniła. I abstrahuję teraz od tego, czy to będzie wymierzona, prawda, w Stany Zjednoczone, czy w takie, no to jest kwestia określenia.
To jest zasadnicza kwestia, pani
ministra. Ale momencik, określenia właśnie tego interesu. I teraz tak, polityka rzeczywiście jest globalna. Jesteśmy w polityce globalnej. My natomiast mamy armie lokalne. Do tego, żeby się bronić lokalnie tutaj w Unii Europejskiej. I powiedziałabym tak, że większość konfliktów, między innymi ta mądra polityka powojenna, zlikwidowała konflikty lokalne. Zlikwidowała konflikty lokalne. Bo w tej chwili bezpośredniego zagrożenia, przepraszam, między nami a Niemcami, ja nie zauważam. Jeszcze bez względu na to, jak bardzo będzie deprecjonował pan Angelę Merkel, za którą Polacy jeszcze będą naprawdę tęsknić. Za którą będą tęsknić, bo to była umiarkowana polityka prowadzona w Unii Europejskiej. A może być naprawdę dużo, dużo gorsza.
Czyli jak rozumiem, są cele inne.
Pani
nie
jest adwokatem.
Więc może ja skończę jeszcze tylko ten wywód.
Ale bardzo proszę,
krótko. Noszę wrażenie, że w postępie integracji należy przede wszystkim jak gdyby ten interes, czyli to, co jest interesem Unii Europejskiej, dobrze wyegzemplifikować, wtedy możliwe zbudowanie armii europejskiej.
Artur Grodz i Aleksander Mrózek.
Krótki adwokat, pani minister. Otóż nie zgodzę się, że budowanie armii przeciwko państwu, które od 100 lat jest gwarantem pokoju w Europie i na świecie.
A czy ja panu powiedziałam, że to jest budowanie przeciwko temu państwu?
Czy pani nie zauważa, że
ale
i Angela
czy ja
Merkel...
Czy ja tak powiedziałam, czy tu pan sobie coś dopowiedział?
Pani minister, pani nie, minister. Ale Angela Merkel i prezydent Angela Macron, tak.
Pani minister, otóż czy pani nie zauważa, że Angela Merkel i Macron zaczynają mocno skręcać w stronę Rosji, kolaborują wręcz z Putinem.
I tu stawiamy kropkę Aleksandra Mrozek.
Za mocno, myślę, powiedziane.
Szanowni Państwo, każdy projekt dotyczący bezpieczeństwa wymaga przeanalizowania, a nie z góry przekreślania. Dwa projekty dotyczące naszego bezpieczeństwa jakby zewnętrznego i nasza przynależność do NATO i otwarcie się, ewentualne natworzenie nowej formacji europejski, nie powinny się wzajemnie wykluczać, ale najistotniejszą rzeczą jest to, żebyśmy byli świadomi tego, jaka jest kondycja naszego Wojska Polskiego. I tutaj wszyscy wiemy, że nie jest ona najlepsza. Bo wystarczy otworzyć jakąkolwiek gazetę, to wiemy, że właściwie to i flota morska, i powietrzna, i wojska lądowe wymagają ogromnego dofinansowania, wsparcia, dozbrojenia technicznego. Analiza własnych możliwości jest punktem wyjścia jednym, a drugim to uważam, że takie wojsko, armia europejska, która byłaby wojskiem szybkiego reagowania, jest rzeczą godną do rozważenia.
Piotr Baczek, coś jeszcze w temacie Wojska Polskiego?
Mówimy
bo widziałem reakcję.
Słyszałem od pani Mrozek, która przecież jest Nowoczesnej, niedawno była w Platformie i od pana Sławomira Kotylaga. Nie przeszkadza, ja tylko chcę fakty stwierdzić. Pana Sławomira Kotylaga, który też reprezentuje przecież Platformę Obywatelską, przez 8 lat rządziliście i dzisiaj mówicie, że Wojsko Polskie jest w kiepskim stanie. Przecież to nie jest kwestia właśnie, nie wiem, 2-3 lat, tylko odwrotnie. W ostatnich 2-3 latach ta wartość i godność żołnierza jest tak podnoszona, jak
mówimy o wartości i godności, czy mówimy o zdolnościach wojennych?
A wy przez...
Nie, mówię o sposobie nawet i kulturze rozmowy w dniu dzisiejszym.
Dobrze.
O kwestii zaniedbań, które były dotychczas i wcześniej.
Wszyscy jesteście odpowiedzialni za te zaniedbania. Wszyscy, jak jeden moszak tutaj się życzy.
A trzy ostatnie lata szczególnie Wojsku Polskiemu zaszkodzi.
Szanowni Państwo,
porozmawiajmy o sprawie
zupełnie... To interesująca teza. Ale zaczniemy w takim razie od Sławomira Kotylaka, o to, co najlepiej wychodzi Platformie Obywatelskiej i PSL-owi, i Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, a może we współpracy z bezpartyjnymi, czyli jaka będzie koalicja w województwie lubuskim. O coś długo te rozmowy trwają i się dogadać nie możecie.
To, że długo trwają, to nie znaczy, że się nie można porozumieć, tak? To pierwsza rzecz. To jedno z drugim nie ma bezpośredniego przełożenia.
No, gdyby było tak świetnie...
można i rozmawiać, można i rozmawiać.
To już po wyborach można było ogłosić, będziemy działać dalej. A tutaj...
Jeżeli pan redaktor śledzi trochę informacje tutaj z tego obszaru, to już na pewno niezwykle słyszał uważnie. Pan redaktor wczoraj zapowiedź przewodniczącego Platformy Obywatelskiej o tym, że poparciem i wskazaniem na marszałka województwa jest pani obecna marszałek Elżbieta Anna-Polak, więc coś...
Ale to muszą się koalicjanci...
To się koalicjanci muszą na to zgodzić, oczywiście, dlatego rozmowy trwają i moim zdaniem one summa summarum doprowadzą do najlepszego rozwiązania z punktu widzenia województwa, bo nie ma nic lepszego niż kontynuacja działań, które przyniosły pożądane efekty, a tymi efektami jest na pewno rozwój województwa i tutaj myślę, że każdy z
A czy to jest taki warunek, albo Elżbieta Polak na stanowisku marszałka, albo koalicji nie będzie?
Ja nie znam takiego warunku. Ja wiem, że logika i jakby uczciwość wobec wyborców podpowiada, że osoba, która zdobywa najlepszy wynik w bezpośrednich wyborach wskazana przez mieszkańców ziemi lubuskiej, w wyborach pośrednich, no powinna otrzymać to możliwość stworzenia zarządu i przewodniczenia temuż zarządowi. Zatem ja nie widzę innej opcji. Nie widzę też takiej możliwości, żeby w skład zarządu wchodziły osoby, które nie były nawet zweryfikowane w wyborach pośrednich. W związku z tym, no tutaj mieszkańcy są tymi, którzy delegują władzę i władza musi mieć ten mandat. W związku z tym nie widzę innej możliwości.
Ale to nie są jednak wybory bezpośrednie na marszałka województwa.
Nie, no nie gdyby są to one tak. Były takie, ale, to... ale biorąc pod uwagę charakter tych wyborów, gdzie wskazujemy przede wszystkim ugrupowania i te ugrupowania wskazują osoby i te osoby są poddawane ocenie mieszkańców. Tu jest bezpośrednie moim zdaniem.
Przypominają mi się słowa przewodniczącego sejmiku, który mówił, że Boże, należałoby przyjąć taki scenariusz niemiecki, gdzie szef ugrupowania w regionie pełni funkcję marszałka, a wtedy Waldemar Sługocki mógłby być marszałkiem województwa, gdyby oczywiście zrzekł się mandatu senatora. Jak o tych rozmowach koalicyjnych? Wczoraj trochę rozmawialiśmy, Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe na antenie, ale pojawiły się jakieś nowe informacje, także konferencja prasowa w Warszawie, która zapowiada koalicję.
Nie, ja tylko chciałam przypomnieć może panu Kotylakowi, że był tu bardzo dobry marszałek kiedyś w przeszłości. To był Marcin Jabłoński, on nie miał mandatu, a wywiązał się świetnie ze swojej funkcji. Później uzyskiwał bardzo dobre rezultaty, był naprawdę bardzo dobrym administratorem, zresztą z Platformy Obywatelskiej. Było tam też w zarządzie bardzo wielu działaczy, którzy byli spoza składu sejmiku. I także nawet kiedyś Waldemar Sługocki powiedział, że to był najlepiej działający zarząd, jaki pamięta. Tak do mnie. On wtedy był pracownikiem tylko urzędu i oceniał to z bardzo bliska. Współpracował między innymi z Marcinem i tak to właśnie określił. Także nie jest to absolutnie konieczne. Ustawodawca stworzył taką ustawę, która daje różne możliwości. Natomiast rzeczywiście w wyborach bezpośrednich trzeba uzyskać te 50% głosów. No i takie 50% głosów na przykład uzyskał Janusz Kubiczki tutaj. Nie? No i został prezydentem.
To dobrze. Pani prezes, w takim razie na ile ocenia pani w tej chwili, że tak powiem, to prawdopodobieństwo, że już dojdziecie do porozumienia z Platformą Obywatelską, że będzie ta koalicja podpisana?
No, wie pan, w Niemczech trwało pół roku podpisywanie koalicji, a koalicja miała grubość o taką mniej więcej chyba.
Przez
ta książka,
Dobrze.
I z innymi partiami. I to jest standard tam. Czy to Angela Merkel podpisuje, czy nie, to w Niemczech jest taki standard. Więc może lepiej dokładnie omówić te wszystkie kwestie, które są sporne, po to, żeby później te ewentualne spory nie wybuchały. Ale powiem tak, kwestie personalne nigdy w polskim stronnictwie nie były kwestiami naczelnymi. Innymi słowy, my możemy wystawić na marszałka trzech kandydatów, którzy są do przyjęcia, którzy będą akceptowani. Możemy do zarządu wystawiać osoby. One nigdy nie były kwestiami naczelnymi. Naczelną kwestią jest kwestia poszerzenia tej koalicji, dlatego że mimo tak bardzo dobrego wyniku Platformy Obywatelskiej, której oczywiście bardzo gratuluję z tego powodu, to jest jednak 29% głosów. 70% głosów mieszkańców jest poza jakby Platformą Obywatelską. I to trzeba wziąć pod uwagę.
To znaczy doprosić do koalicji bezpartyjnych?
Bezpartyjni fachowcy są w bardzo ścisłym aliansie z nami tutaj, w, no tak jak Platforma z Nowoczesną.
Samorządowcy czy fachowcy?
Samorządowcy czy fachowcy. No. Tak, podobnie jak Nowoczesna z Platformą. I wyrażają także chęć uczestniczenia w tej koalicji. Czy to jest, proszę pamiętać, 50 tysięcy głosów. I być może należałoby z punktu widzenia realizacji również oczekiwań tych wyborców wziąć to pod uwagę.
Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Uważamy, że należy to rozszerzyć.
Taki fakt wczoraj miał miejsce, że oto poseł Prawa i Sprawiedliwości powiedział Platformy, zapraszam do rozmowy. Dlaczego nie PO-PiS w Lubuskiem? Lubuskie mogłoby się popisać?
Raczej wynika to z tego, że wielokrotnie rozmawialiśmy, mówiliśmy, że dla nas najważniejsza jest kwestia programowa. To znaczy, po to jest to samorząd, żeby samorządnie tutaj decydować, nie od góry z Warszawy politycznie.
To jest abstrakcja.
Ale żeby tutaj móc się dogadywać. Być może dla was, dla państwa tak. Natomiast dla nas w województwie lubuskim i z takiego założenia też w mieście Zielona Góra wychodzimy, przepraszam, żeby najpierw porozmawiać o tematach, które są potrzebne do realizacji.
Ale wczoraj Waldemar Sługocki bardzo komplementował Prawo i Sprawiedliwość lokalnie, w regionie radnych wojewódzkich. Natomiast powiedział, że te kwestie jednak centralne, tyle światopoglądowe, polityczne po prostu, one są tak fundamentalne, że tutaj koalicji mowy być nie może.
No, ja też myślę, że to raczej byłoby mało realne, o tak to nazwę. Natomiast
to chodziło o to, żeby pokazać, że proszę, jesteśmy w stanie rozmawiać ze wszystkimi?
Myślę, że to jest właśnie ten efekt tych założeń, od których wychodzimy. To znaczy, tak jak powiedziałem, dla nas nie ma znaczenia, czy marszałkiem ma być osoba, która startowała, nie startowała, czy była wybrana, czy też nie została wybrana. Marszałkiem ma być osoba, która potrafi z jednej strony zarządzać zasobami ludzkimi różnymi, które tam są, która będzie realizowała te ustalenia, które właśnie w rozmowach koalicyjnych, programowych są podnoszone i dla dobra tutaj akurat województwa lubuskiego one będą realizowane. I to jest dla nas najistotniejszą rzeczą, a nie to, czy to będzie, nie wiem, człowiek z PiS-u, czy nie z PiS-u, czy to musi być marszałek, czy to musi być osoba, która startowała w wyborach.
Kolejnie
czy
taka osoba.
Komu kibicuje Kukiz 15
konkretnie
w tych rozmowach koalicyjnych? Artur Grodz.
Panie redaktorze, tam trwa dyskusja, to nie będę może przeszkadzał.
Słyszymy.
Między PSL-em a PiS-em może koalicja. Komu kibicuję? Wyborcom. Oczywiście wyborcom. I myślę, że przy tym stole wracamy do tej rzeczywistości naszej smutnej. 3 tygodnie od wyborów minęły. 3 tygodnie od obietnic. 3 tygodnie od tego apelu waszego do wyborców. Zagłosujcie na nas, będziecie mieli drogi, autostrady, mosty.
Ale pan startował?
Momencik, tak. I owszem.
Dobrze.
Proszę dać mi dokończyć, dobrze? A dzisiaj zaczyna się kupczenie stanowiskami. Mamy taki swoisty spektakl prostytucji politycznej. Niestety uczestniczą w tym wszystkie partie. I to nie wy decydujecie, szanowni państwo. Wy jeździcie do Warszawy. Jedni jeżdżą na Nowogrodzką, inni jeżdżą na Foksa.
Działacze Kukiz 15 też spotkali się
pierwszego, 3 dni tuż po pierwszej turze wyborów, niejaki pan Michał Dworczyk, minister, wsiadł w samolot i poleciał do Wrocławia, żeby się dogadywać z bezpartyjnymi samorządowcami, oczywiście dając im gwarancję jakichś stanowisk. Szanowni wyborcy, nie dajmy się znowu oszukiwać. Przecież zależy głównym partiom politycznym na polskiej scenie tylko na tym, żeby podzielić ten tort prezesów, spółek Skarbu Państwa, etc., etc., etc. Ja czekam na jakieś rozwiązania, które będą godne. Mam nadzieję, że dla dobra właśnie samorządów, tak jak pani minister Fedak przed chwilą wspomniała, nie ma kupczenia stanowiskami. Jest kupczenie tak naprawdę dobrem wyborców. Czy będziecie się potrafili dogadać? Czy będziecie? Zobaczymy, czy zdacie kolejny egzamin z demokracji. Zobaczymy.
Dwa zgłoszenia z Koalicji Obywatelskiej, ale Aleksander Mrozek jeszcze się nie wypowiadała w temacie, to bardzo proszę.
Panie redaktorze, zapytał pan, dlaczego rozmowy. Rozmowy mogą trwać długo. Ja myślę, że one są już naprawdę na finale. A to przedłużanie tych rozmów wynika między innymi z tego, że dotychczas rządząca koalicja, która uważam, że powinna kontynuować, no musi w ramach poszczególnych partii tworzyć jakby przewartościować swój potencjał, bo ten potencjał uległ zmianie. Koalicja Obywatelska zyskała 11 mandatów, Polskie Stronnictwo Ludowe, przeliczając na mandaty, straciło 50% potencjału, bo z 8 mandatów dysponuje 4. W ramach tej koalicji, już takiej bardzo wewnętrznej, mamy jeszcze jedną partię Nowoczesną. W związku z tym dla wszystkich musi to być miejsce do 8. wypowiedzenia się i podjęcia wspólnej dyskusji.
Nadal dwa razy więcej.
W związku z tym nadal dwa razy więcej.
No dobrze, jakby się przeliczyć to na liczbę głosów i na tego słynnego Donta, no to jeszcze inne wnioski można z tego.
Ale panie redaktorze, zadałam sobie trud przeliczania i proszę sobie wyobrazić, jeżeli pan się odnosi akurat do partii, którą ja reprezentuję, to w ramach koalicji zdobyliśmy tej wewnętrznej naszej 27% z 11 mandatów 3. Jeżeli chce pan przeliczyć na głosy, to łącznie zdobyliśmy ponad 22 tysiące głosów jako Nowocześni. Więc nie jest to rzecz, która pomniejsza potencjał.
Tylko, że znowu przepraszam,
ale jeszcze nie, ale, ale jeżeli mamy interpretować, jeżeli chce pan zapytać jeszcze inne zestawienie statystyczne, to z 30 mandatów sejmiku 3. W związku z tym myślę, że te rozmowy finalizują się. Każdy poskromi swój apetyt dla dobra tego regionu i mieszkańców, o czym mówi tutaj pan Artur, i będzie dobrze. Tylko apetyty trzeba poskromić na miarę potencjału.
Sławomir Kotyrak,
tak, bo wysłuchałem wypowiedzi pana Artura i jakby jedna rzecz, która mnie tutaj nakłoniła do jeszcze raz zabrania głosu, a mianowicie to nie jest kupczenie w sytuacji, kiedy partia czy koalicja, która osiąga najlepszy wynik, tak, ma prawo do tego, żeby pierwsza wskazać osobę najważniejszą w województwie. To jest całkowicie dla mnie wytłumaczalne z punktu widzenia logiki. No jeżeli partia, która czy ugrupowanie, formacja, która cieszy się największym poparciem społecznym, trudno, żeby teraz powiedziała, ale my umywamy ręce od rządzenia i teraz, drodzy państwo, niech stery w województwie przejmie to ugrupowanie, które zajęło tam piąte, czy trzecie, czy drugie miejsce, nie zależy. Trzeba brać odpowiedzialność za czyny, które się podejmuje. Partia, Koalicja Obywatelska podjęła się zobowiązania wobec mieszkańców i tego chce teraz dotrzymać. Chce dotrzymać słowa.
Wciąż niestety te największe partie, które dzisiaj dzielą ten tort wyborczy, nie są, że tak powiem, samorządowe, tylko są zależne od centrali.
A to jest pańskie zdanie i właśnie bardziej o uargumentowanie to czymś konkretnym.
Proszę, prezes lubuskich struktur PSL.
Nie jesteśmy zależni naprawdę tutaj w jakikolwiek sposób od centrali. Potrafiliśmy
ale
się
prezes Kosiniak-Kamysz przyjechał do Zielonego.
Tak jak przyjeżdża i prezes PiSu, i przyjeżdża prezes Platformy Obywatelskiej. To jest naturalne, to przyjeżdża. Musi być współpraca.
No przepraszam, ale nie będziemy udawać, że nie znamy prezesa Kąsieniaka. No,
no bardzo
wybaczcie państwo.
Nie,
a zwłaszcza ludowcy nie będą udawali, że go nie znają. Także no, nic dziwnego, że on tutaj przyjeżdża. No, nie ma powodu, żeby to była jakaś... No, gdyby przyjechał do Kukiz, to bym się zdziwiła, nie? No, a że przyjeżdża do nas, to chyba nic dziwnego. Nie ma też absolutnie nic dziwnego, że partia zgłasza swoje aspiracje i zgłasza kandydata na marszałka. I tu absolutnie z panem Kotulakiem się zgadzam, ale proszę sobie przypomnieć, że możliwość że rządzenia w regionie po wyborach nie zależy tylko i wyłącznie od potencjału głosów, ale zależy także od zdolności koalicyjnej, od możliwości dogadania się z innymi ugrupowaniami, jeżeli nie ma się 50%. I w przeszłości tak było, 4 wybory wcześniej, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało w kilku województwach, ale ponieważ wtedy nie nawiązało takiej współpracy, to po prostu nie rządziło, mimo że zgłaszało też kandydata, sądzę, na marszałka i miało też dużą ławkę osób. Także od pewnej zdolności koalicyjnej. I teraz bym powiedziała tak, że mądrość też polega na tym, że silny partner powinien zaproponować słabszym, że tak powiem, uczestnikom tej koalicji pewne godne warunki, dlatego że to on ma jakby tutaj możliwości specjalne do rządzenia. Ale ja zwracam uwagę, że w naszej lubuskiej rzeczywistości rozszerzenie koalicji jest dobre i o tym my przede wszystkim rozmawiamy na początku i w tym się za bardzo dogadać nie możemy, ponieważ Platforma nie widzi możliwości dalszego jakby kooperowania koalicyjnego, a uważam, że w dzisiejszych czasach to jest naprawdę najważniejsze. Być może zgłosimy taką koncepcję.
Pani prezes i Artur Gross.
Moment. Być może zgłosimy taką koncepcję, żeby zaprosić wszystkie ugrupowania, które są w sejmiku do rządzenia i po prostu podzielimy się z chęcią władzą. Tak. Być może takie rozwiązanie byłoby dobre.
To jest wizja bardzo wspaniała, o której pani minister przed chwilą powiedziała. Tylko to jest nie do zrealizowania tylko dlatego.
Spróbujmy, może się uda.
Że to, nie, ci ludzie tutaj wspaniali skądinąd, moi interlokutorzy, rządzą, tylko rządzą tak naprawdę centralnie. I tu naprawdę nie oszukujmy się. Nie ma możliwości, żeby bez zgody w sejmiku lubuskim, bez zgody po
czy
prawej
Prawo i
stronie,
Sprawiedliwość by przystąpiło do takiej
pani minister. Nie przeszkadzałem pani,
bo nie mogę.
Nie ma możliwości, żeby po prawej stronie to Platforma wyszła w koalicję z PiS-em bez zgody Grzegorza Schetyny, tudzież pana Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni państwo, to po pierwsze. Po drugie, nie siadacie dzisiaj, nie wyciągacie na stół swoich programów i nie mówicie o to, są punkty zbieżne, a tutaj jest nam daleko do siebie, tylko zaczynacie personalnie się rozgrywać.
Piotr Baczek, Prawo
i Sprawiedliwość. To nie jest droga. To nie tędy droga.
To jak byłaby taka zgoda z Warszawy na takie...
Panie redaktorze, ja na samym początku powiedzieliśmy, że w samorządach mamy tą swobodę decydowania. I dlatego słusznie pan Artur tutaj zauważył, że akurat prezesa czy też premiera w regionie lubuskim nie było, bo nie ma takiej potrzeby. To jest samorządność i tutaj decydujemy, o tym chcemy rozmawiać. Ja wolałbym, żebyśmy porozmawiali o tym właśnie, o tej programowej rzeczy. To znaczy, czy na przykład droga w Miodnicy, tak, gmina Żagań, będzie wyremontowana w tym czasie, czy też nie. Czy będziemy rozwijać szpital w Zielonej Górze, w Gorzowie, w innych miejscowościach, czy nie? Czy będziemy, nie wiem, lotnisko bardziej rozwijać?
Ale chyba do tego rodzaju rozmowy przyjdzie czas w momencie, kiedy już będzie wiadomo who is who, prawda, w tej koalicji.
To też jest,
i to jest ta różnica, czy rozmawiamy o osobach, czy rozmawiamy o tym, czy te zadania, możemy je zrealizować i teraz ta osoba, która będzie marszałkiem, będzie gwarantowała na realizację tych programowych
zadań. Jeszcze jedna rzecz. Aleksandra, rozmowy także dotyczą odpowiedzialności, tak? Bo tutaj za tym idzie odpowiedzialność. Nie zadania, bo zadania to już jest efekt finalny jakby tych rozmów.
Panie Sławku, mówił
pan... O podjęciu odpowiedzialności. Jest kluczowy element.
Oczywiście. Jeżeli mówi pan o odpowiedzialności, mówi pan wcześniej o różnych niezrealizowanych, na przykład w armii, zamówieniach publicznych. Sam pan przecież też zajmuje się zamówieniami publicznymi w Urzędzie Marszałkowskim. Niech pan powie, jak skończył się przetarg na inne.
Ale to może wróćmy do tematu, a nie przesuwajmy się nawzajem. Rozwijanie i chciałabym poprosić tego
Aleksandra Mrozek
i odnieść się do dyskusji tutaj przed chwilą, która była o tym, że tylko i wyłącznie decydują liderzy na samej górze w Warszawie, niezależnie od tego, na której ulicy znajduje się ich siedziba. Otóż, szanowni państwo, za kształtem tej koalicji to zdecydują ostatecznie radni, którzy podniosą rękę. I w związku z tym nie traktujmy tego
i wszystko jest możliwe.
Tak bardzo
przedmiotowo. Wszystko jest możliwe. Bardzo dziękuję państwu za dzisiejszą rozmowę w studio. Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję
Piotr Baczek,
panu, dziękuję państwu.
Prawo
dziękuję
i Sprawiedliwość, bardzo. Aleksandra Mrozek, Nowoczesna, Kukiz 15, reprezentował Artur Gross.
O aferze KNF-u nie porozmawialiśmy.
Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie okazja. Być może dowiemy się czegoś więcej.
Druga taśma będzie.
Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
Dziękuję państwu, życzę miłego weekendu.
Janusz Rzeczkowski, Radio Zachód. Albo dziękuję. Petr. Andrzej Pijanowski program zrealizował. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.